A gościem Poranka Wnet w naszym studio Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, współlider Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Mamy koniec duopolu na polskiej prawicy, na polskiej scenie politycznej w ogóle?
Chyba za wcześnie na takie oceny.
Co się wczoraj wydarzyło w PiS-ie?
Jeszcze nic. Trwa telenowela.
Wczoraj zakończyło się ultimatum o 12:00.
Panie redaktorze, będziemy mówili o zakończeniu tej sytuacji. Jak się ona zakończy, ale jesteśmy od tego moim zdaniem dalecy.
Nie będzie dzisiaj na konferencji przecięcia?
Moim zdaniem nie.
Dlaczego?
Dlatego, że Jarosław Kaczyński nie będzie ułatwiał Mateuszowi Morawieckiemu stworzenia mitu założycielskiego nowej partii. To, czego potrzebuje Mateusz Morawiecki, to być wyrzuconym z PiS-u, z dużą grupą ludzi. To, czego potrzebuje Jarosław Kaczyński, to osamotnionego Mateusza Morawieckiego, odchodzącego z PiS-u, jak kilkanaście lat temu Marek Jurek, z wąską grupą współpracowników, z którą nic nie zbuduje.
Teraz jest 40 osób.
I pomiędzy jedną i drugą sytuacją dzieli nas jeszcze kilka tygodni lub nawet kilka miesięcy wzajemnych przepychanek, oskarżeń i prób rozpraszania swojego kapitału, swojego autorytetu. To jest wojna na wyniszczenie, jeżeli chodzi o posiadany autorytet zarówno wśród wyborców, jak i wśród posłów. Gra toczy się zarówno o to, kto zostanie z jaką grupą wyborców i jakim poziomem sympatii, jak i co do tego, komu posłowie ufają. Czy będą dwa kluby, czy jeden?
Kilka dni temu, 2-3 dni temu na Platformie X pisał pan, niech to się rozejdzie, bo ten spór w PiS-ie, pana zdaniem, w pana opisie, topił całą prawicę. To się nie rozeszło, nie przecięło się to wczoraj?
Ja nie uważam części osób, które tworzą te zwalczające się w tej chwili grupy za prawicowych i one się, tam są ludzie, którzy wywodzą się z partii centrowych czy z PPS-u, więc ja użyłem określenia prawica w cudzysłowie, natomiast w percepcji społecznej generalnie moim zdaniem cała ta awantura, która trwa w tej chwili, no, czy nam się podoba to, czy nie, nam się to w Konfederacji nie podoba, ale fakty są takie, że w percepcji społecznej to po prostu obciąża przywództwo szeroko pojęte prawicowe, tak? Ja się z tą terminologią mogę nie zgadzać, natomiast rezultat jest taki, że tak jak wśród młodych patriotów i młodych narodowców po rządach PiS-u była percepcja, że po prostu promowanie poglądów patriotycznych i narodowych stało się dużo trudniejsze po 8 latach rządów PiS-u, bo po prostu te poglądy zostały częściowo zużyte i skompromitowane przez różne nadużycia władzy, machloje, nieuczciwości, czy po prostu hipokryzję. Tak samo moim zdaniem w tej chwili kompromitowane częściowo są poglądy konserwatywne, do których duża część osób uczestniczących w tej awanturze się przyznaje. I no, moim zdaniem nie różnię się tu w ocenie od głosów, które wcześniej wybrzmiały na państwa antenie. Słyszałem poprzednie wywiady z godzinę temu niecałą pani redaktor Kania właściwie powiedziała to samo, tak, że to jest po prostu zgorszenie dla generalnie wyborców prawicowych, którzy mają oczekiwania na zmianę rządu Tuska na rządy prawicowe i moim zdaniem ta obecna awantura oddala nas od nadziei, że koalicja Tuska zostanie odsunięta. No dobrze, i to jest duże zawinienie, które nie powinno nam umknąć, bo my za łatwo angażujemy się w pewną taką destrukcyjną dynamikę, gdzie moim zdaniem nie ma jasno rozłożonej racji moralnej po jednej stronie. Moim zdaniem osoby winne różnych rzeczy, które wydarzyły się w okresie rządu PiS, a nie powinny się wydarzyć, osoby winne tego są po obu stronach tego sporu, na czele z dwoma liderami obu obozów, czyli Mateuszem Morawieckim, byłym premierem, jego politycznym patronem i autorem jego kariery, czyli Jarosławem Kaczyńskim.
To wszystko, co was różni, was konfederatów od Prawa i Sprawiedliwości, nie jest tak, że odejście, ewentualne, jeżeli to się wydarzy dzisiaj, odejście Mateusza Morawieckiego i jego grupy ułatwi wam współpracę z Prawem i Sprawiedliwością?
Nie, panie redaktorze, my jesteśmy zdolni do współpracy z każdą siłą polityczną, która chce coś dobrego dla Polski przegłosować albo podjąć jakieś dobre decyzje, to my na bieżąco jesteśmy w stanie współpracować tak naprawdę z każdym. Nawet możemy kogoś krytykować i ktoś może nas nie lubić. Nam to nie przeszkadza, dlatego że my nie jesteśmy po to, żebyśmy byli lubieni, głaskani albo wyjęci spod krytyki. Ja całe swoje życie dorosłe, społeczne i polityczne żyję pod po prostu presją krytyki z większości stron i nie mam z tym problemu i uważam, że podobnie powinni podchodzić inni politycy. Jak ktoś nie potrafi znieść krytyki, to powinien się zająć czymś innym niż polityką. Więc uważam, że to w ogóle nie jest problem. problem. Nasza krytyka też nie służy wyładowaniu osobistych emocji, ani nie wiem, ani jakimś złośliwością. Ona służy informowaniu wyborców o różnicach. I uważam, że to jest bardzo ważna warstwa polityki. My nie powinniśmy maskować różnic.
Wczoraj chyba był pan trochę złośliwy dla Mateusza Mleckiego.
Pozwoli pan redaktor, tylko że dokończę odpowiedź na pana pytanie. Czy dokonanie się ewentualnego rozłamu coś ułatwi, czy coś skomplikuje? To jest tak skomplikowane prognozowanie, że ja osobiście nie podjąłbym się w tej chwili odpowiedzialnego osądzenia tego, dlatego że nikt z nas nie wie do końca, co z tego wyniknie. Ja osobiście mam takie przekonanie bardziej moralne niż polityczne, że jedność jest wartością, ale nie bezwarunkowo i nie zawsze. I czy to jest sytuacja, gdzie oni się powinni rozejść, czy powinni, że tak powiem, się dogadać, to już tylko siedząc w środku czasem można to wiedzieć. Dlatego, że każdy, kto z zewnątrz patrzy na PiS, wie, że to jest partia. Niektórzy powiedzą, że autorytarnie zarządzana, no ale już nie używając jakichś takich określeń, powiedzmy, bardziej negatywnych, to po prostu partia o spersonalizowanym, silnym przywództwie. Moim zdaniem ktoś, kto się do tej partii zapisywał i oczekiwał, że będzie tam miał jakieś koncesje, że będzie publiczną dyskusję prowadził z prezesem PiS-u, chyba pomylił adresy, nie? Więc mi się wydaje, że w tej chwili to, czego jesteśmy świadkami, to jest próba renegocjowania nie tylko przywództwa w PiS-ie, ale w ogóle formuły tej partii.
Dobrze, pan podał przykład waszej historii z Grzegorzem Braunem. Dlaczego tutaj nie będzie podobnie i jak to wygląda? To laboratorium rozejścia się korony Grzegorza Brauna z Konfederacją Bosaka i Mentzena.
Ja to podałem jako pewien przykład, moim zdaniem pozytywny, że można takie sprawy załatwiać szybko, żebyśmy mieli po prostu ocenę. Grzegorz Braun potwierdził swój start w wyborach prezydenckich, nieuzgodniony z władzami Konfederacji. Jednego dnia, następnego dnia o południu była konferencja prasowa, na której stwierdziliśmy, że nasza współpraca polityczna się zakończyła. Po prostu jakby no, moglibyśmy zrobić parotygodniową telenowelę z wyjaśnieniem sobie, kto będzie kandydatem na prezydenta, ilu ich będzie, ale po co? Sytuacja była jasna, tak? Do pewnego momentu była skłonność do współpracy. W momencie, gdy nastąpiło jawne i publiczne zlekceważenie uchwał przyjętych przez statutowo upoważnione do tego prawowicie działające władze Konfederacji, stwierdziliśmy, że jakby no jest to oczywisty znak, że formuła współpracy politycznej się wyczerpała, więc nasze przekonanie bardzo silne było takie, że musimy naszym wyborcom oszczędzić jakiegoś wielodniowego spektaklu rozstawania się, tak zwanego publicznego prania brudów, kto tam komu co zawinił, kto komu co żałuje, kto uważa, że coś nie tak i po prostu załatwić to cięciem noża i tak żeśmy to w mojej opinii na ile to możliwe zrobili. I uważam, że jakby ci, którzy mają intencje pójść na swoje, czyli ekipa Morawieckiego, w tym wypadku nie mają odwagi zrobić tego samego, tak? Bo Grzegorz Braun też trzeba to powiedzieć. Grzegorz Braun też zachował się po męsku, żeby oddać to i pozytywnie wypowiedzieć się też o naszym byłym partnerze w ramach tworzenia Konfederacji, obecnie konkurencie. To znaczy po prostu, jak się zdecydował startować, to nie chodził, nie hamletyzował, nie mówił, że jego kandydatura musi ulec zatwierdzeniu, Sławomir Mentzen musi zrezygnować. Nie. Powiedział, wystartuję. I sprawdził, co z tego wynika. Wyniknęło z tego to, co wyniknęło, tak? I jesteśmy w zupełnie innym miejscu i sprawa jest jasna, prawda? Mamy dwa projekty polityczne, wyborcy mają wybór, ten wybór został poszerzony, nawet grupa wyborców w sumie nas jako ludzi tworzących te projekty.
Dają wam sumowane więcej poparć niż Prawo i Sprawiedliwość.
Tak. I uważam, że z takiego właśnie, nazwijmy to, działania w stylu zdecydowanym, przywódczym, konkretnym, transparentnym, męskim wynika ostatecznie więcej pożytku. A z takiego
czyli
właśnie...
Mateusz Morawiecki powinien teraz wyjść i powiedzieć, dobrze, było ultimatum, nie zamykam Stowarzyszenia Rozwój Plus, nie wycofuję się, wychodzę.
Moim zdaniem, jeżeli oni chcą działać na swoich zasadach, to powinni po prostu ogłosić powstanie nowej partii, a nie tam się wygłupiać z jakimiś stowarzyszeniami i mówić, że chodzi tylko o dyskusję, poszerzenie grupy wyborców. Jest też możliwość, że oni sami nie wiedzą, czego chcą i że w tej grupie kilkudziesięciu, którzy podpisali, każdy ma inny stan świadomości i to też jest możliwa sytuacja w polityce, ale to by źle o nich świadczyło. Natomiast jeżeli są zdecydowani tworzyć alternatywny ośrodek koncentracji wyborców, zaufania politycznego i po prostu docelowo samodzielną listę, to moim zdaniem powinni ogłosić po prostu utworzenie swojej partii politycznej. Nie wiem, czy ta nazwa Rozwój Plus jest szczęśliwa, to już wyborcy ocenią. Mnie osobiście to nie przekonuje, jak i cała ta tak zwana prorozwojowa propaganda. To nie jest tak, że w Polsce, nie wiem, Mateusz Morawiecki ma jakiś szczególny patent na projekty inwestycyjne, a w szczególności, że ma w tej kwestii jakiś, powiedziałbym, nie wiem, monopol w środowisku PiSu na przykład na to, nie? No przecież te 8 lat rządów PiSu no, było tworzone przez wszystkich polityków i posłów tej partii i winy, ale też zasługi tam, gdzie zostało zrobione coś dobrego, są rozłożone pomiędzy całe te środowiska i każdy, kto zna kulisy, to wie, że to nie było takie oczywiste i że tak naprawdę Morawiecki często był twarzą różnych rzeczy, a na to pracowały setki, ile
nie tysiące. A nie jest tak, że Mateusz Morawiecki będzie waszym konkurentem przede wszystkim w pierwszej kolejności o elektorat aspiracyjny, o elektorat już nieco bogatszy, o młodych mężczyzn chociażby, którzy właśnie są zafascynowani i chcą rozmawiać o ekonomii, o rozwoju, o dynamice gospodarki.
Ja bym, panie redaktorze, w ogóle odrzucił ten socjologiczny slang suflowany przez różnych marketingowców, badaczy, czasem o lewicowej orientacji. Mi się ten cały język z tym tak zwanym elektoratem aspiracyjnym nie podoba, dlatego że to sugeruje, że posiadanie aspiracji, ambicji w zakresie pozycji materialnej naszego narodu, pozycji gospodarczej jest wyjątkiem, a nie regułą. Moim zdaniem jest regułą. To znaczy moim zdaniem wszystkie grupy wyborców chcą rozwoju materialnego, chcą awansów hierarchii międzynarodowej i chcą podmiotowości naszego państwa. Hasło podmiotowości do debaty weszło 20 kilka lat temu. Rozwój gospodarczy, wszystkie siły polityczne, tak jak potrafią, wspierają od rozpoczęcia transformacji gospodarczej w latach 90. Więc robienie w tej chwili znaku firmowego, że jest jakiś elektorat aspiracyjny i cała reszta, dla mnie to ma taki podtekst wręcz antypolski. Mi się to nie podoba. I teraz druga sprawa.
Nowego Polskiego Ładu, to też jest ten element.
I uważam, że w tym też była taka zaszyta, taka swego rodzaju manipulacja. Tym bardziej, że tam ani ładu nie było, ani nic nowego. Był po prostu domiar składkowo-podatkowy dla ludzi prowadzących działalność gospodarczą. Więc w tym
A sensie... dla innych, jak dla mnie, dla pracownika był upust podatkowy, bo płaciłem mniej z 17-12%.
Okay. Jeżeli ktoś uważa, że państwo było mało zadłużone i że był czas na takie prezenty, to okej. Natomiast w wymiarze gospodarczym to był po prostu program bardzo nieudolnego podwyższenia podatków ludziom prowadzącym działalność gospodarczą. Bardzo nieudolnego, bardzo. Skończonego dramatyczną kompromitacją. Rozmawiałem z ludźmi, którzy przy tym pracowali, uważają, że w dużej mierze pozytywna praca ich w rządzie została zniweczona tym, pożal się Boże, programem. Wracając do pańskiego pytania, czy w Konfederacji nie obawiamy się tego rodzaju konkurencji? Absolutnie nie. Moim zdaniem Mateusz Morawiecki dla naszych wyborców jest wręcz symbolem różnych negatywnych rzeczy, które w okresie rządu PiS nastąpiły. Jeżeli ktoś by użył jakichś narzędzi pomiarowych, informatycznych, żeby sprawdzić, kto był jednym z głównych negatywnych bohaterów naszej krytyki w okresie, kiedy PiS rządził, to myślę, że Mateusz Morawiecki byłby na pierwszym miejscu. I moim zdaniem, mając do wyboru dziesiątki, setki, być może tysiące jego wypowiedzi, w której on afirmuje rzeczy, z którymi nasi wyborcy się nie zgadzają, takie jak polityka klimatyczna, masowa imigracja, wspieranie unijnych podatków, tworzenia długu na poziomie Unii Europejskiej, konformistyczna, oportunistyczna polityka w sprawach tak zwanego sporu o praworządność, wprowadzanie skryte tak zwanych kamieni milowych i tak dalej. Mógłbym długo to wymieniać. On te wszystkie rzeczy w okresie, kiedy rządził, afirmował. I nie wystarczy,
ale to teraz
że,
Konfederacja nie wystarczy, będzie bombardować Mateusza Morawieckiego.
Nie wystarczy, że przez dwa
cytatami.
Lata milczy o tym albo się od tego dystansuje. My będziemy robić to, co zawsze, to znaczy mówić prawdę. I będziemy też pamiętać, że druga strona tej obecnej awantury, czyli Jarosław Kaczyński i jego otoczenie, ponosi również za to odpowiedzialność. Dlatego, że Mateusz Morawiecki nie mógłby skryć się, dogadać się z Unią Europejską bez podstawy ustawowej na jakieś zobowiązania typu kamienie milowe, gdyby Jarosław Kaczyński nie dał mu tej władzy. Mateusz Morawiecki nie mógłby zgodzić się na Europejski Zielony Ład w Unii Europejskiej, gdyby Jarosław Kaczyński nie dał mu tej władzy i poleceń, że ma się z Unią Europejską dogadywać. Nie byłoby całej tej awantury z eurozadłużeniem i zablokowaniem KPO, gdyby nie było strategicznej decyzji, zadłużamy się z Unią Europejską, próbujemy kupić polskich wyborców za europejski dług. Były strategiczne decyzje podjęte na poziomie przywództwa partyjnego, w której w mojej ocenie uczestniczyli wszyscy znaczący aktorzy obecnego sporu.
No dobrze, ale to w takim wypadku Mateusz Morawiecki, jeśli, podkreślmy, jeśli założy własną formację, to znajdzie się w waszej optyce w ramach chociażby Paktu Senackiego? Będziecie go traktować jako ewentualnego, potencjalnego współpracownika w drodze po Senat?
Pakt Senacki to jest dość prosta konstrukcja. Tu nie ma wielkiej filozofii. Pakt Senacki polega na tym, żeby podzielić okręgi wyborcze i żeby każdy skupił się na swoich okręgach wyborczych po to, żeby wygrać z koalicją Donalda Tuska.
I my do takiej... łatwo, ale potem trzeba to podzielić, policzyć. Biorących no, jest 50
kilka. To wymaga rozmów politycznych i my jako ludzie doświadczeni i jakby doświadczeni też w konstruowaniu koalicji i porozumień wyborczych nie mamy absolutnie żadnego problemu, żeby takie porozumienie zawrzeć. Jeżeli będzie oczywiście dojrzałość po stronie wszystkich innych partnerów, bo żeby to miało sens, to muszą wziąć w tym udział wszystkie główne siły, które są zdolne wystawić kandydatów przyciągających prawicowych wyborców do Senatu. I my po prostu musimy Senat wygrać z siłami lewicowymi, z siłami takiego progresywnego czy oportunistycznego centrum.
Musimy, także ewentualna formacja, musimy, czyli kto?
Musimy jako reprezentanci patriotyczno-konserwatywnej części naszego społeczeństwa, a nawet powiedziałbym centrowej, rozsądnie myślącej, krytycznie wobec rządów Tuska. W imieniu po prostu zdrowo myślących polskich obywateli trzeba odbić Senat, bo on będzie decydował o wyborze szefów różnych państwowych instytucji.
Kto jest w tej grupie? Jakie partie?
Wszystkie partie opozycji wobec rządu Donalda Tuska. No. Może za wyjątkiem partii Razem, która jest partią radykalnej lewicy.
Czyli w tym wypadku także, jeżeli w opozycji pozostanie Mateusz Morawiecki i jego
jeżeli PiS się podzieli, to oczywiście wszystkie grupy, które wynikną z PiS-u, powinny wziąć udział w takim porozumieniu. Każdy powinien się skupić na jakichś okręgach wyborczych. Uważam, że również Grzegorz Braun i jego środowisko powinien wziąć udział w tym porozumieniu. Mamy 100 okręgów senackich, panie redaktorze. 100 okręgów to wystarczająco wiele, żeby podzielić to pomiędzy wiele partii. To nie jest problem.
54-55, gdzie jest szansa wygrać.
Jeżeli do takiego porozumienia nie dojdzie, to będzie znaczyło, że po prostu komuś na tym porozumieniu nie zależało. I zwracam uwagę, że my mamy bardzo dużo do zyskania, bo my na razie nie mamy nikogo w Senacie. Natomiast tam jest mocno umoszczony PiS z zerowym przełożeniem na bieg spraw. Więc jeżeli PiS nie wykaże skłonności do kompromisu, to może być tak samo. To znaczy odtworzą dobrze płatne pozycje dla swoich członków, natomiast nie będą mieli wpływu na cokolwiek. I
nawet
uważam, że
nie mają
byłoby bardzo źle, gdyby się tym zadowolili.
Senatum, to krótka dygresja, skoro już na prezydium różnych izb polskiego parlamentu przeszliśmy. W naszym studiu Krzysztof Bosak, lider, współlider Konfederacji i wicemarszałek. Jeżeli powstałby klub parlamentarny albo poselski Mateusza Morawieckiego, to powinien dostać wicemarszałka? Zagłosujecie za taką rozwiązaniem?
Nie ma takiej, powiedziałbym, podstawy ani takiego zwyczaju, że nowo tworzone kluby dostają wicemarszałka. To jest możliwe, w sensie Sejm może podjąć taką decyzję, natomiast nie ma takiego obowiązku. Więc jest to kwestia, powiedziałbym, że dobrej woli uzgodnień politycznych zawieranych w szczególności z rządzącą większością. Więc tak naprawdę to będzie decyzja zawarta w obozie Donalda Tuska, czy dać coś Mateuszowi Morawieckiemu, czy nie.
Projekt premier Przemysław Czarnek wczoraj się zakończył?
To jest decyzja wewnątrz przywództwa PiS-u.
A dla
was? Moim zdaniem niekoniecznie.
Jakby teraz na ten PiS ewentualnie bez Mateusza Morawieckiego patrzycie na PiS?
Tak samo, węższy, panie redaktorze. Pan zadaje takie pytania, jakby tutaj dochodziło do jakiejś epokowej zmiany. Nie, nie dochodzi do żadnej epokowej zmiany. Nasza ocena, panie redaktorze...
Zadaję, bo przeczytałem komentarz internauty Platformy X. Skoro w PiSie nie będzie już Morawieckiego, którego konfiarze, czyli wy, mają za czyste zło, twórcy Zielonych Ładów i innych takich, to czy teraz PiS zacznie im bardziej bez niego pasować? Nieistotne. No.
Istotne, właśnie istotne.
Nick, tam nie było żadne imię i nazwisko. Anonimowy internauta.
A powie pan jaki nick?
Musiałbym się doszukać, ale dobrze, zaraz panu wyszukam, panu marszałku. Wydaje mi się, to ma tak wielkie znaczenie.
Nie, po
to...
prostu wydaje mi się, że kojarzy ten komentarz, że pisał go po prostu sympatyk PiSu.
Bardzo możliwe.
Na podobny komentarz już dzisiaj rano odpowiadałem, wskazując, że tak naprawdę przecież Mateusz Morawiecki był twarzą decyzji podejmowanych przez Jarosława Kaczyńskiego. Twarzą intencjonalnie wykreowaną. Więc moim zdaniem to nie zmienia nic istotnego. I chciałbym wyjaśnić, bo czasem niektórzy mogą sądzić, że nasza postawa, nasz ton krytyki wynika wynika, nie wiem, z uprzedzeń albo z ambicji.
Powiedziałbym, nie, no z walki politycznej, normalnej walki politycznej, konkurencie o podobnego wyborcę.
Albo nawet z taktyki walki politycznej. No właśnie nie, właśnie nie. Moim zdaniem u nas przede wszystkim powiedziałbym, że to, co my mówimy, wynika z zakorzenienia w faktach. Okres rządu PiS jest okresem zamkniętym. Mamy pewien zbiór paru tysięcy faktów, które wydarzyły się. Tego się nie da odwrócić. I my się odnosimy do tych faktów. I nasza ocena nie ulegnie zmianie, bo też i te fakty już nie ulegną zmianie. Jedynie nasza ocena może zostać pogłębiona, i to moim zdaniem niestety raczej w stronę negatywną, poprzez ujawnienie dokumentów, których nie znaliśmy, i kulisów decyzji, o których wiemy niewiele. Na przykład ja zwracam uwagę, że do dziś, pomimo szumnego mówienia o rozliczeniach, nie zostały ujawnione w pełni rejestry wydatków Fundacji BGK, Fundacji KGHM, Fundacji Orlenu, wydatki PFR-u i innych wydatki KPRM-u, które jak się sumuje, one idą w miliardy. W nietransparentny sposób, całkowicie arbitralnie wydano miliardy. My nie wiemy, gdzie te pieniądze poszły, w związku z czym nie możemy tego ocenić. Ja, zbierając okruchy informacje w swojej pracy politycznej, w swoim doświadczeniu społecznym, spotykam czasem ludzi, którzy te miliardy konsumowali. Za to zostały kupione różnego rodzaju nieruchomości, to trafiło na prywatne konta, to trafiło na konta fundacji, które zostały zlikwidowane w niektórych przypadkach, zanim rząd PiSu oddał władzę. Część z tego jest przedmiotem postępowań kasowskich, część jest przedmiotem zarzutów prokuratorskich. W narracji PiSu oczywiście to wszystko są prześladowania, natomiast moim zdaniem prawda jest taka, że część tych pieniędzy poszła na cele zgodne z przeznaczeniem, a część nie. I to jest na przykład ten obszar władzy PiSu, o którym my wiemy bardzo niedużo. Dlatego, że dane także przez rząd Tuska, z im tylko wiadomych powodów, nie zostały nigdy ujawnione. Moim zdaniem nie zostały ujawnione między innymi z tego powodu, że jeżeli mają haki, to czasem wolą tych haków używać, niż wszystko spalić w mediach.
Ale to czy pan drugie, marszałek teraz sugeruje, że te haki są aktualnie używane?
Nie wykluczam tego. No, taka jest logika haków, tak? Wszelkiego rodzaju kompromitująca informacja ma znaczenie w logice władzy tylko do momentu, kiedy nie jest zużyta poprzez jej ujawnienie. Taka informacja ma znaczenie, kiedy może komuś zaszkodzić, a nie kiedy już zaszkodziła. Natomiast druga warstwa jest taka, że oczywiście tych samych instrumentów obecny obóz rządzący używa dla swojej korzyści. I uważam, że nie wprowadzenie jakichkolwiek mechanizmów związanych z transparentnością wydawania publicznych pieniędzy przez poprzedni rząd jest po prostu wielką szkodą, dlatego że w tej chwili w sytuacji skrajnego zadłużenia naszego państwa i kryzysu w ochronie zdrowia finansowego i nie tylko. Pieniądze podatnika wypływają do w wielu przypadkach prywatnych kieszeni czy krewnych znajomych królika i nie ma żadnego, mimo że mamy prezydenta, który mógłby takie rzeczy zablokować, to nie mamy możliwości tego zablokować, bo nie uchwalono właściwego prawa. I tutaj to też są fakty. To są fakty, na przykład nie mamy też żadnego prawa ustalonego, które by zablokowywało napływ do Polski pieniędzy, na wpływ na polską politykę, do kampanii tak zwanych profrekwencyjnych, wpływ na kampanię, do fundacji politycznych.
Cały ten wątek niezwykle ciekawy wyniknął z pytania, czy dla was PiS bez Morawieckiego będzie bardziej strawnym koalicjantem, współpracownikiem?
No to odpowiedź krótko mówiąc brzmi nie.
Nie będzie.
Będzie dokładnie taki sam. Ponieważ ten zbiór kilku tysięcy faktów, które się wydarzyły, on się nie zmienia. I nasze oceny przywództwa i charakteru, i stylu uprawiania polityki tych ludzi też się nie zmieniają, bo dlaczego miałyby się zmienić? Panie redaktorze, bądźmy poważni. Tam nikt nie przeżył jakiejś przemiany osobowościowej po odsunięciu od władzy. Ja nie znam polityka PiSu, który przeszedł wstrząs, dowiadując się negatywnych faktów na temat tego, jak rządzili i osobistą przemianę. Po prostu nie znam. Znam większość tych ludzi osobiście i moim zdaniem ogromna większość z nich albo po prostu narzeka pod nosem, jak to typowo politycy robią. W mediach robią dobrą minę do złej gry, pod nosem narzekają. Albo robią rzecz dużo gorszą, a mianowicie wypierają różne negatywne rzeczy. Miałem taką rozmowę z jedną panią poseł PiS, z którą zapytałem w prywatnej rozmowie, co właściwie sądzi o tych wszystkich doniesieniach o nieprawidłowościach przy wydawaniu publicznych pieniędzy. Ona wlepiła we mnie swój świdrujący wzrok i powiedziała: jakich nieprawidłowościach? Co pan ma na myśli? po prostu jakby w ogóle w nic nie wierzyła.
A teraz będzie, proszę Państwa, figura w radio, której pierwotnie nie planowałem, ale którą jakoś tak spontanicznie uznałem, że zrobimy. Będziemy zmieniać kamerę, zmieniać kadr, bo przed nami rozmowa potem będzie jeden na jeden, ale stwierdziłem, że to może jest nawet ciekawe i dla naszych widzów interesujące. W studio pojawił się szef kancelarii, że pojawił się zaproszony, co bardzo dziękujemy, że zaproszenie przyjął, Zbigniew Bogucki. Panowie podali sobie ręce. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Może uprzedzę, panie marszałku. Może uprzedzę, że wiedziałem, kto jest następnym gościem, więc to nie jest żadna prowokacja.
Nie wiedziałem, że pan marszałek jest pierwszy. Myślałem, że się wymienimy, ale no jest dobrze.
Może tak na pewno, to ja podziękuję
zawsze warto rozmawiać.
Naszym patronom, bo takie spotkania są możliwe tylko dzięki patronom Radia Wnet. Panie marszałku, panie ministrze, to może do pana ministra, w jakiej sytuacji jesteśmy politycznej?
W takiej, że mamy bardzo zły rząd, fatalny rząd i myślę, że to powinno być przedmiotem dzisiaj głównym dyskusji publicznej, szczególnie na prawicy, szczególnie wśród konserwatystów. Myślę, że tego wymagają po prostu od nas wyborcy, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, wyborcy Konfederacji, wszyscy ci, którzy noszą w sercu Polskę i chcieliby, żeby ten rząd po prostu jak najszybciej przestał, że tak powiem, sterować sprawami Polski.
Nie wiem, czy słuchał pan minister tego, co mówił pan marszałek, wskazując, że dla Konfederacji ta zmiana, to ewentualne rozejście się niewiele zmienia. W optyce Prawa i Sprawiedliwości.
Znaczy, najpierw musimy poczekać spokojnie na to, co się wydarzy. Jeszcze czekamy o 12, jak dobrze pamiętam, ma tak być oświadczenie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Prawo i Sprawiedliwość przechodziło różne trudne momenty w swojej historii, a wiele razy już było skreślane, a później dwukrotnie samodzielnie rządziło. Prezydenci byli wskazywani przez to ugrupowanie i udawało się tym, dzięki zaufaniu Polaków, tym prezydentom wygrywać wybory. Także myślę, że oczywiście to nie jest łatwy moment, natomiast trzeba do tego podchodzić spokojnie. Też, tylko
zanim Krzysztof Bosak, zrobiłem to zestawienie trochę spontaniczne w jednym celu, żeby zapytać się, czy w tej sytuacji rozproszenia na prawicy Grzegorz Braun, Konfederacja, Prawo i Sprawiedliwość i prawdopodobnie nowa formacja Mateusza Morawieckiego, jaka będzie rola pana prezydenta, jak panowie widzą, panie ministrze? Czy to nie jest tak, że to jakoś powoduje, że teraz pan prezydent ma istotniejszą rolę do odegrania?
Prezydent jest prezydentem Rzeczypospolitej. Myślę, że te kwestie partyjne, kwestie różnego rodzaju sporów, czy to wewnętrznych, czy między ugrupowaniami, są jednak z punktu widzenia prezydenta wtórne. Z punktu widzenia pana prezydenta Nawrockiego jest przede wszystkim możliwość, znaczy najważniejsza jest możliwość realizacji programu, z którym szedł, a żeby wypełnić te zobowiązania, które dawał w czasie kampanii wyborczej, odsunąć ten zły rząd od władzy, bo to jest bardzo zły rząd od władzy, i móc współpracować z takim rządem, który będzie chciał współpracować, bo gabinet Donalda Tuska po prostu współpracować nie chce w żadnym właściwie wymiarze. To nie jest dobre dla Polski, to nie jest dobre dla Polaków, to nie jest dobre dla naszej przyszłości, gospodarki, bezpieczeństwa, rolnictwa, budżetów polskich rodzin. Współpraca między rządem, a żeby ta współpraca była, musi być to rząd, który ma no, przynajmniej podobny światopogląd jak prezydent. Myślę, że to jest dzisiaj z punktu widzenia prezydenta najistotniejsze.
Nie mam nic do dodania. Ja osobiście uważam za każdym razem, jak dziennikarze nas pytają o rolę prezydenta w naszych, nazwijmy to, porozumieniach lub sporach partyjnych, to ja zawsze odpowiadam w ten sposób, że my nie powinniśmy oczekiwać, że prezydent będzie rozwiązywał nasze międzypartyjne problemy. To jest poziom polityki parlamentarnej, a prezydent reprezentuje całe państwo. Reprezentowanie całego państwa to jest ogromny wysiłek i ogromna odpowiedzialność i ogromna liczba, niezliczona wręcz pól zaangażowania. Wystarczy popatrzeć, ile mamy państw na świecie, ile mamy organizacji międzynarodowych, ile mamy różnych konferencji ważnych międzynarodowych, ile mamy spotkań bilateralnych, które musi odbyć prezydent. Więc gdyby prezydent miał się zajmować naszymi sprawami na poziomie parlamentarnym, sporami międzypartyjnymi, no to naprawdę ja uważam, że to byłoby niepoważne przerzucanie odpowiedzialności za pracę, która na nas ciąży jako na liderach partii, na człowieka, który został przez naród wybrany, żeby być głową państwa i siłą rzeczy jakby spełnia swoje zadania nie tylko dla polityków czy wyborców o profilu prawicowym, ale dla wszystkich wyborców, co zresztą Karol Nawrocki w swojej kampanii wielokrotnie podkreślał i uważam, że realizuje na ile to możliwe, bo wiadomo, że różnice polityczne ale nie znikają.
Na pewno w jednym aspekcie, to już ostatni wątek w tej nadzwyczajnej formule na antenie Radia Wnet, pakt senacki. No bo tu jednak, jak rozumiem, pan prezydent jest zaangażowany. W zeszłym tygodniu pan marszałek mówił, że nie ma rozmów między Prawem i Sprawiedliwością a Konfederacją, ale że są rozmowy w Pałacu Prezydenckim. Panowie, panie ministrze, panie marszałku, jak wyglądają te rozmowy?
Znaczy, ja nie mówiłem, że są rozmowy w Pałacu Prezydenckim. Ja, kiedy spotkałem się z prezydentem, ostatnio poruszyłem kwestię Paktu Senackiego, natomiast moim zdaniem w tej chwili jest taka trochę ekscytacja tym tematem Paktu Senackiego. My mamy naprawdę jeszcze sporo czasu, bo rejestracja kandydatów i kampania będzie następowała za rok. Być może to jest nieco więcej, być może nieco mniej czasu niż za rok, ale naprawdę tutaj jeszcze tych spekulacji, możemy być narażeni na wiele miesięcy spekulacji.
Powiedział pan tak, pan prezydent ma stanowisko podobne do mojego, to znaczy, że dobrze by było, aby powstała formuła dająca zwycięstwo w Senacie.
Tak, to jest ogólny pogląd i ogólnie to wszyscy się zgadzają i politycy PiSu to mówią, ja to powiedziałem słowem Jurmencem, to mówił i pan prezydent w swoich wypowiedziach, więc ogólnie wszyscy są za, natomiast diabeł tkwi w szczegółach.
Jak te szczegóły?
No jeżeli patrzymy na zblokowanie tych sił lewicowo-liberalnych, które dało im większość w Senacie, warto, że tak powiem, przyjrzeć się okręgom senackim. Mamy tam ordynację większościową. Gdyby dzisiaj połączyć wszystkie, czy większość sił konserwatywnych, to jest rzeczą oczywistą, że Senat może mieć zupełnie inne barwy, zupełnie inny światopogląd, zupełnie inaczej współpracować z prezydentem, innego marszałka. Może pozwolić prezydentowi na przykład odwoływać się do głosu narodu, mówię tutaj o referendum, bo tutaj tak jest to niezwykle istotne z punktu widzenia głowy państwa, że Senat, który będzie chciał współpracować, będzie chciał słuchać nie tylko prezydenta, ale przede wszystkim głosu narodu, na przykład odpowie pozytywnie na referendum w takiej czy w innej sprawie.
Albo wybierze prezesa IPN.
Albo na przykład wybierze prezesa IPN. Naprawdę ten Senat, jako ta izba refleksji, w sytuacji, kiedy mamy taki, a nie inny rząd, taki, a nie inny Sejm, może być naprawdę ważny z punktu widzenia zabezpieczenia polskich spraw, więc no, arytmetyka wskazuje na to, że dobrze by było, żeby tego rodzaju szerszy pakt zbudować, ale dzisiaj jest, tak jak pan marszałek mówił, jest jeszcze czas. Myślę, że to wszystko musi, że tak powiem, okrzepnąć. Muszą być spokojne, dobre, racjonalne rozmowy. To jest chyba dla wszystkich oczywiste, bo taki jest też pogląd dziś po stronie i Prawa i Sprawiedliwości, i Konfederacji i myślę wszystkich tych, którzy dziś rozsądnie myślą o polskich sprawach i o tym, żeby ta Izba Refleksji, Wyższa Izba Polskiego z Parlamentu, no była izbą konserwatywno-patriotyczną, a nie liberalno-lewicową.
To co? To nadzwyczajne spotkanie będziemy przeformatowywać w rozmowę jeden na jeden z panem ministrem. Potrzebujemy sekundy, żeby się przeanalizować, panie marszałku.
Ja się pożegnam, jeśli pan redaktor pozwoli. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jedną rzecz tylko chcę dodać. Pan redaktor w wywiadzie pytał mnie głównie o spory w PiSie, natomiast ja się całkowicie zgadzam z tym, co powiedział przed chwilą pan minister, czyli że my powinniśmy skupić się na krytyce rządu. Uważam, że to jest nieszczęście, że ta cała wielka afera w ochronie zdrowia zeszła z czołówek medialnych i że my się w tej chwili zajmujemy kłótniami między politykami no mniej lub bardziej prawicowymi czy centroprawicowymi. Tak społeczeństwo ich odbiera niezależnie już od definicji doktrynalnych, politycznych. I to jest nieszczęście, że w tej chwili, w momencie, kiedy rząd miał autentyczny kryzys, bo ciągle wychodzą nowe fakty, kiedy grunt im się pali pod nogami, to że my się tym przestaliśmy zajmować. Także też chcę to podkreślić, że ja po prostu odpowiadałem na pytania pana redaktora. Natomiast gdyby pan redaktor powiedział mi: Krzysztofie, masz pół godziny na antenie, wybierz sobie ważne tematy, to byłyby inne tematy.
Ja wiem. Jak zwykle wina jest dziennikarzy. Przyjmujemy to na siebie. Panie marszałku, bardzo dziękuję.
To nie zarzut. Po prostu czuję się w obowiązku się usprawiedliwić, bo nie chcę też żeby wyszło, że uważam, że to jest najistotniejsza kwestia na świecie, spór w PiSie, tak? Ja bym się najchętniej zajął innymi tematami i czekam, aż ta awantura się skończy.
A my będziemy zapraszać w innym terminie również.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
Kolejnych dziękuję, będziemy o innych temat rozmawiać. A my mamy teraz dosłownie 15 sekund, żeby się przeformatować i za chwilę, tak, pan marszałek wychodzi, pan minister zajmuje miejsce pana marszałka, my puszczamy krótki dżingę, ja tylko powiem, że te nadzwyczajne spotkania, za to bardzo lubię Radio Wnet, że to jest możliwe, bo to jest jedyne takie medium w Polsce, które tego typu spontaniczne formaty umożliwia. Mam nadzieję, że pan minister nie będzie na mnie zły. To co, krótki dżingę, żebym ja się przestawił z tytułu pan marszałek na pan minister, żebym nie zrobił z dnia Błockiego marszałka Sejmu i za 15 sekund wracamy do kolejnej niezwykle ważnej rozmowy.